Serdecznie wszystkich Państwa witam. Widzę, że mamy sporo uczestników naszej debaty online. Debaty pod tytułem Polaryzacja, fakt medialny czy rzeczywistość społeczna. Debaty zorganizowanej wspólnie przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Fundację imienia Konrada Adenauera. Debatę, która jest częścią projektu pod tytułem W kręgu wartości krzyżowej, kluczowe wyzwania, jakie stoją przed Europą. To już druga debata z tego cyklu. Zapewne część z Państwa uczestniczyło w tej pierwszej, która była poświęcona zjednoczeniu Niemiec. A dzisiaj będziemy rozmawiali o polaryzacji, zagadnieniu niezwykle istotnym i pewnie też doskonale Państwu, niestety doskonale Państwu znanym. Mamy wśród nas bardzo ciekawych, wybitnych ekspertów. Bardzo serdecznie witam pan Lutz Rathenau, pisarz, poeta, publicysta, w czasach NRD działacz opozycji demokratycznej, prześladowany przez władze komunistyczne, a od roku 2011 pełnomocnik kraju związkowego Saksonia do spraw przezwyciężenia skutków dyktatury SED. Dobry wieczór, guten Abend, Herr Rathenau.
Guten Abend.
I mamy z nami Bazyla Kerskiego, politologa, publicystę, redaktora naczelnego polsko-niemieckiego magazynu Dialog, człowieka, którego droga życiowa wiodła z Iraku przez Polskę, Berlin Zachodni, Zjednoczone Niemcy, ponownie do Polski, do Gdańska, gdzie od 2011 roku jest dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności, a przy okazji jest też członkiem Rady Fundacji Krzyżowa. Serdecznie witam cię, Bazylu.
Witam serdecznie, dobry wieczór. Ich freue mich auf das Gespräch, auch mit Herrn Rathenau. Grüße.
Dobry wieczór i witam Państwa. Ja także cieszę się na debatę z panem Rathenau i pozdrawiam pana w Dreźnie. A więc Krzyżowa, Gdańsk, Drezno, a więc jest to spotkanie międzynarodowe.
Oczywiście skutki przede wszystkim negatywne, ale ona pomogła nam też zacząć myśleć w kategoriach umożliwiających takie właśnie spotkania, które w realu nie byłyby możliwe. Moderować będzie pani Katarzyna Grzybowska-Walecka, która jest doktorem nauk politycznych i społecznych, pracuje na Uniwersytecie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Była stypendystką w Oksfordzie, pracowała w ONZ, w Parlamencie Europejskim, a więc bardzo bogate doświadczenia i główne zainteresowanie badawcze pani doktor to demokracja, a więc ten temat, który jako żywo dotknięty jest również przez polaryzację. Pani doktor, bardzo dziękuję za to, że zgodziła się pani poprowadzić nas przez dzisiejszy wieczór i oddaję pani głos.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za to miłe powitanie i przedstawienie. Tak jak wspomniał pan Kerski, spotkanie jest naprawdę bardzo międzynarodowe, bo ja w tym momencie jestem w Oksfordzie, więc mamy tutaj, wszyscy jesteśmy w różnych lokalizacjach. Bardzo bym chciała podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do moderowania tego spotkania, zwłaszcza, że mamy takich wybitnych gości. Witam oczywiście wszystkich Państwa, których my niestety nie widzimy, ale Państwo nas będą obserwować i słyszeć przez najbliższą godzinę. Oczywiście zachęcam Państwa również do zadawania pytań do naszych panelistów w funkcji czat. Jeżeli tylko czas pozwoli, będę starała się je przekazać naszym panelistom. Mamy okazję naprawdę wyjątkową przeprowadzić rozmowę z wybitnymi intelektualistami i również spojrzeć na polaryzację trochę szerzej, może poza ten schemat, którym operujemy w ostatnich latach, ale również spojrzeć na tą polaryzację w takim dłuższym okresie czasu. Ale zanim zadam pytanie i rozpocznę naszym panelistom, tylko chciałabym może Państwa wprowadzić w takie postrzeganie tej polaryzacji dzisiaj z punktu widzenia politologii, ale też tego, czym operujemy. Bo dzisiaj na pewno słyszycie Państwo w przekazie medialnym, że polaryzacja jest przyczyną takich wielu negatywnych zjawisk społecznych i politycznych, które obserwujemy w dzisiejszych, w ostatnich latach. Mamy wzrost partii skrajnie prawicowych, skrajnie lewicowych, partii populistycznych i to wszystko wydaje się być, które swoją retoryką przyczyniają się do pewnej polaryzacji czy różnic społecznych. Mówi się jednak o różnych odmianach tej polaryzacji, z której taka najbardziej dotkliwa czy najdotkliwsza jest toksyczna polaryzacja, która uniemożliwia jakąkolwiek dialog czy porozumienie między stronami konfliktu. Natomiast jeżeli pomyślimy, jest wielu naukowców, którzy uważają jednak, że polaryzacja jest czymś normalnym, tak? Że właściwie bez konfliktu nie istniałaby polityka, nie rozwijałyby się społeczeństwa. To właściwie brak takiej polaryzacji moglibyśmy uznać za coś wyjątkowego. I zatem pytanie do naszych panelistów, czy jeśli spojrzymy właśnie na okres komunistyczny, gdzie polaryzacja de facto była elementem funkcjonowania systemu, czy możemy postawić taką tezę, że była ona warunkiem koniecznym do tego, aby doszło do transformacji ustrojowej, demokratycznych wyborów w Polsce, czy upadku później muru berlińskiego, czy w ogóle upadku systemu komunistycznego? To pytanie może do pana Ratenowa w pierwszej kolejności.
Z różnych różnic politycznych między rządzącymi i ludźmi, którzy ich popierają, a ludźmi, którzy ich nie popierają, wykształciły się wrogości, z tym, że wrogości w Niemczech, w NRD, w Niemczech Wschodnich, dzięki licznym wentylom nie były tak silnie odczuwalne. W latach 47 do 89 około 3 miliony ludzi z NRD wyemigrowało, czy to do RFN, czy to do innych krajów. W konsekwencji istniały różne polaryzacje, które kierowały się przeciwko państwu, ale ludzie, którzy byli przeciwko państwu w różnym stopniu, nie wszyscy byli jednego zdania, albo nie wszystkie przyświecały to same interesy. I w Berlinie Wschodnim z Berlinem Zachodnim przed oczami było to coś innego niż w Dreźnie, gdzie nawet nie oglądano telewizji zachodniej. Tyle więc. Polaryzacja istniała, ale było więcej niż tylko dwa bieguny.
Dobrze, wykorzystam.
Może by
pani chciała jeszcze coś dopytać, tak?
Nie, myślę, że dopytam, połączę takie panów wypowiedzi.
Dobrze, okej. Bardzo dziękuję za pani wprowadzenie i bardzo dziękuję za szansę właśnie odnalezienia perspektywy na temat, bo gdybyśmy teraz zrobili głosowanie i zapytali się, czy żyjemy w czasach polaryzacji, to byśmy wszyscy powiedzieli tak, czy to w Polsce, czy w Niemczech, ale nie to jest dzisiaj tematem naszej debaty. Więc ja w krótkim wstępie odniosę się do historii, ale też wyrażę w drugiej tezie bunt przeciwko temu, żeby nas wciągnięto w perspektywę interpretowania dynamiki, które są w naszym społeczeństwie, w naszej demokracji, jako naturalnego stanu polaryzacji. Więc skupię się tylko na historii polskiej. Powiedziałbym, dzisiejsza polaryzacja jest oczywiście niczym, porównując z tą polaryzacją, którą mieliśmy, powiedzmy, w latach 70. czy 80. w polskiej polityce. Proszę sobie wyobrazić, 31 lat temu spotkali się przy okrągłym stole w Polsce ludzie, którzy zamykali ludzi i ci ludzie, którzy siedzieli w więzieniach. To znaczy większego problemu polaryzacji nie można sobie wyobrazić. Po jednej stronie reprezentantem władzy Czesław Kiszczak, ówczesny minister spraw wewnętrznych, współautor stanu wojennego i po drugiej stronie przedstawiciele Solidarności razem z Lechem Wałęsą. To dopiero była polaryzacja. Polaryzacja, której źródłem był stan wojenny, 50 lat temu śmiertelne ofiary buntu w Gdańsku, w Szczecinie, w Gdyni, no czas komunizmu, walki o wolność w autorytarnym społeczeństwie. Więc to bardzo ciekawe, że dzisiaj my Polacy wręcz pielęgnujemy różnice, ekscytujemy się polaryzacją. Właściwie to nasz przekaz medialny na co dzień tylko dotyczy polaryzacji, ale właściwie to jesteśmy społeczeństwem, które w ciągu ostatnich 30 lat wyszło z bardzo głębokich podziałów, bardzo głębokich. Nie będę ich tutaj definiował, to może później, jeśli jest taka potrzeba. I przy okrągłym stole udało się zbudować konsensus czego? No państwo zrujnowane, gospodarka zrujnowana, państwo odizolowane, no bo rozpadający się blok sowiecki daleko, daleko od Zachodu. No i wyznaczono wspólne polityczne cele. To nie znaczy, że podziały w biografii, też te emocjonalne nie zniknęły. Wydaje mi się, że to był wielki moment, który pokazał zadanie polityki, chłodne zmierzenie się z wyzwaniami dla całego społeczeństwa. I teraz przechodzę do współczesnej polaryzacji. Czuję taki bardzo duży dyskomfort i nie chcę tutaj szukać winnych, bo my wszyscy w tym partycypujemy, ale skupię się tylko hasłowo na polityce i mediach. Wydaje mi się, że jesteśmy świadkami polaryzacji, która jest może naturalnym procesem w kampanii wyborczej, gdzie się podkreśla różnice, gdzie jest bardzo silna konkurencja między osobowościami, między programami, ale właściwie biorąc odpowiedzialność za państwo, każdy rządzący w demokratycznym państwie powinien starać się wziąć odpowiedzialność jak za największą grupę wyborców, nie tylko za swoich wyborców. I to jest coś, czego w Polsce, ale też w wielu państwach demokratycznych jakby przystało dobrze funkcjonować. Mam wrażenie, że to jest ucieczka od takich naprawdę bardzo trudnych wyzwań, zadań, na które może mało kto ma jakiś zamknięty, zwarty i skuteczny koncept. Jak patrzę się na przykład na Polskę, no kto rozmawia o procesach demograficznych, kto szczerze rozmawia o problemach klimatycznych, no a teraz dzięki pandemii wreszcie musimy się zajmować kwestią służby zdrowia. Ale to nie były jakieś ważne tematy w sporze politycznym. Ten spór jest bardzo spersonifikowany, ten spór bardzo podkreśla różnice, ten spór ucieka właściwie od odpowiedzialności, ale łatwo krytykować polityków. Ja nie lubię krytykować polityków, bo w demokratycznym państwie oni są odzwierciedleniem nas, też wyborców. Martwi mnie na przykład, i to ostatnia moja teza, też w jaki sposób media widzą swoje zadanie. 2 lata temu od jednego z najmądrzejszych polskich dziennikarzy, którego podziwiałem, odpowiedzialność za dużą stację telewizyjną, usłyszałem, no my jesteśmy od produkowania newsów. I byłem w szoku, bo ja myślałem, że media są od kontroli władzy, od zabezpieczenia podziału władzy, że media i dziennikarze to są tacy skauci, prowadzą nas przez bardzo trudną współczesność. Można tą moją postawę nazwać naiwną, ale chcę tutaj nazwać te zadania, które są kluczowe i które powodują to, że być może nie pielęgnujemy pluralizacji, ale pluralizm. Różnice wrażliwości, różnice poglądów i pamiętamy o tym, że w każdym otwartym społeczeństwie te różnice się zwiększają przez wolność jednostek, ludzi. Otwartość, otwarte społeczeństwo w moim przekonaniu pogłębia pluralizm i wielką sztuką polityki jest łączenie tych różnic, a pluralizacja jest niestety ucieczką od łączenia, jest raczej próbą zbudowania bardzo dużych tożsamości i obozów, ale nigdy one nie są większościowe. Także przepraszam za to długie wprowadzenie. Chciałem się podzielić jakby kilkoma zasadniczymi obserwacjami dotyczącymi współczesności i historii. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo i również dziękuję, bo właściwie o wszystkich tych tematach, które pan wspomniał we swoim prowadzeniu, będę chciała z panami szerzej porozmawiać, żebyśmy się odwoływali do tych doświadczeń polskich i niemieckich. Chciałabym tutaj właśnie odnieść się do tego, co powiedział pan Ratenow o tej różnicy w polaryzacji, która opierała się w dużej stopniu w czasach komunistycznych na tej dwubiegunowości. I moje pytanie jest takie, ile właśnie z tego podziału z okresu komunistycznego przetrwało? Właściwie jak polaryzowały się Niemcy, a jak polaryzowała się Polska? W Niemczech mieliśmy do czynienia po drodze jeszcze ze zjednoczeniem Niemiec, gdzie mieliśmy dwa jednoczące się państwa, gdzie osoby z terenu byłych Niemiec wschodnich mogły się czuć obywatelami innej kategorii i w jakiś sposób też przyczyniało się to do polaryzacji. Czy to miało wpływ, że pochodzili z uboższych landów? I czy w Polsce właśnie ta polaryzacja, możemy na nią głębiej spojrzeć właśnie, odnieść się do tego, nie tylko do tej dwubiegunności w Polsce, pewnie jest ten proces, możemy uznać, jest bardziej złożony i wielokrotnie znajdujemy jego odniesienia właśnie w tej historii polskiej opozycji. Co panowie na ten temat sądzicie? Pan Ratenow.
Ja, ich will an den anknüpfen, was auch.
Nawiążę do tego, co powiedział Bazylkerski. Ja też tak na to patrzę, że wtedy świat dla wielu wydawał się być dość łatwy. Istniała polaryzacja w tym znaczeniu. Ci, którzy odrzucali NRD, cieszyli się, że mają Niemcy Zachodnie za sobą. Czy to teraz można traktować jako zjednoczenie, jako ponowne zjednoczenie, albo czy można to potraktować jako specjalną drogę z europejską perspektywą? Granice, nieistniejące już granice z Polską, z Czechami i one uległy zmianie. To jest coś, gdzie zaczynają się podziały. Myślę, że różnice z czasów komunizmu sprawiają, że można wykorzystywać pewne analizy, także w oparciu o interpretacje i badania dokumentów Stasi. I można te rzeczy przenosić i konfrontować z nową wiedzą, z nowymi problemami. A to, co teraz nam się pojawia, to, że wiele osób swoją ówczesną postawę chce zakonserwować w historię sukcesu, która ma być pisana dalej. A jeżeli ona nie da się pisać dalej, jeżeli pojawiają się problemy, jeżeli należy zajmować się kwestią, jak wyglądamy w relacji z naszymi sąsiadami na wschodzie, czy lubimy Rosję, jaka jest nasza relacja z Polakami, z Czechami, jak to wygląda kwestia z Węgrami. Odpowiedzi z roku 1909 nie pomagają, jeżeli konserwuje się tylko i wyłącznie swoją postawę z tamtego czasu. O tyle więc te doświadczenia są pewną szansą, gdy łączy się je z doświadczeniem współczesności, ale współczesność przynosi liczne problemy i w ten sposób rodzi się polaryzacja między tymi, którzy pewnie siebie w dalszym ciągu chcą kształtować Niemcy, Europę i swój region, a tymi, którzy z takim populizmem niezadowolonych, ze zgorzknieniem niejako się odgraniczają. Liczne reakcje Także teraz te śmieszne demonstracje przeciwko działaniom rządu na rzecz zwalczania epidemii czy pandemii, zarzucać Angeli Merkel cokolwiek wymaga już niejednej konstrukcji, to można wyjaśnić tylko w ten sposób, że ludzie nie są w stanie przyznać się do własnej bezradności w ocenie aktualnej sytuacji. Tu na tym skończę, nim sam się spolaryzuję ze sobą samym. Bardzo proszę.
Jeśli mogę się podłączyć, bardzo ciekawa dla mnie wypowiedź Luca Rathenau, bo dzisiaj łączy się z Państwem z Gdańska, ale lata 80-89 przeżyłem w Berlinie Zachodnim. Pozwolicie Państwo, że bardzo króciutko się podzielę kilkoma obserwacjami, jeśli chodzi o zróżnicowanie, polaryzację w społeczeństwie ogólnie niemieckim wtedy i kilka refleksji na temat tego punktu wyjściowego polaryzacji polskiej historycznej w taki sposób, że może one nas doprowadzą też do współczesności. No jeśli chodzi o, znaczy jeśli się oderwiemy od tych głównych polaryzacji, my i oni, też w przypadku niemieckim, no to ciekawe jest pytanie o zróżnicowania, o różnice kulturowe. No dla mnie ówczesne Niemcy to minimum trzy Niemcy, no bo to Berlin, i teraz chciałem już powiedzieć Berlin Zachodni, ale mi się też Berlin Wschodni jako kultura undergroundu, pisarzy, był też taką wyspą w NRD. Berlin Zachodni, który się dzielił na dwie grupy. Tych ludzi, którzy już tak długo żyli za murem, ale w tej bezpiecznej zachodniej części, że nawet nie mieli świadomości, że żyją w morzu komunizmu. Jak upadł mur, jak przedtem upadła komuna w Polsce i nastąpiła demokracja, to w ogóle do nich nie dotarło, że coś się zmieniło w Europie Środkowej. Znaczy dla mnie Berlin Zachodni to było spotkanie z obcym, który w ogóle go nie interesuje, że jestem z Gdańska, już nie mówiąc o Iraku, a wtedy lata 80. to wielka wojna iracko-irańska, która była początkiem wielkich konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale to też społeczeństwo otwarte na Europę Środkową i zamknięte, patrzące się na Zachód. NRD dla mnie wówczas to świat obywateli, którzy się bardzo bali Solidarności, opozycji, ności Polski, bo w ich mniemaniu to destabilizowało Europę, ale z drugiej strony generacja Luca Rathenau i innych, którzy bardziej się patrzyli na to, co się działo w Czechosłowacji, w Polsce, w Węgrzech, w świecie intelektualnym Rosji niż Zachodzie, bo widzieli, że tam się dzieją rzeczy, które zmienią też ich życie. Ale miałem wrażenie też podziału NRD-owskiego społeczeństwa na takie otwarte, na te zjawiska i takie, które nawet szukało w starej niemieckiej historii, na przykład fascynacja Prus, takiej swojej tożsamości NRD-owskiej, może nie komunistycznej, autorytarnej bym powiedział. Mówię o tym, bo taki zapach tych postaw nadal czuję, a Niemcy Zachodnie, mały kraj, to Polakom bardzo trudno sobie wyobrazić, bardzo regionalnie zróżnicowane, o różnych mentalnościach, wrażliwościach politycznych, myślący owszem o całości Europy, ale bardzo skupiony na tym, co robią mocarstwa, bardzo, bardzo słabo wyczuwający zmiany społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej. To taki obraz bardzo bogatych wrażliwości społecznych. Także upadek muru berlińskiego to nie był upadek państwa NRD-owskiego i zjednoczenie dwóch państw. To bardziej skomplikowany proces układania się na nowo bardzo zróżnicowanego społeczeństwa po zachodniej i wschodniej stronie i też samego Berlina. Jeśli chodzi o Polskę, to zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze pluralizm wewnątrz tych bloków, który może dzisiaj jest też bardziej widoczny. Weźmy na przykład Solidarność. Solidarność to był ruch, no w Niemczech to jest już zapomniane, ale chyba w Polsce też. Czym była Solidarność? 10 milionów ludzi, którzy się wpisali do organizacji społecznej która kwestionowała monopol partii komunistycznej. Takiej organizacji tak dużej nie było w historii całego bloku sowieckiego. Ale czy myślicie państwo, że te 10 milionów to była homogeniczna masa? Nie. To byli ludzie od lewej strony ateistycznej, socjaldemokraci, antykomunistycznie nastawieni, to byli liberałowie, to byli konserwatyści, to byli chrześcijanie, to byli endecy, bardzo ważny aspekt polskiej tradycji. Co ich trzymało? Oczywiście konflikt wróg, ale przypomnę, bardzo ważną rolę odgrywał wtedy, a dzisiaj nie, Kościół katolicki. Kościół katolicki, który nie tylko skupiał się na środowisku wierzących, konserwatywnych czy liberalnych chrześcijan, tylko otworzył się wtedy w latach 80. też na niewierzących, też na innych, już nie mówiąc o różnicach generacyjnych. To był ruch, który urósł w momencie, kiedy jeszcze generacja dorosłych Polaków wojny była na tyle zdrowa i aktywna, że współtworzyła politykę, ale już tacy ludzie jak Wałęsa, Michnik czy inni, no to są roczniki wojenne, powojenne. Generacja, która już tylko znała podział. I mówię o tym, bo zobaczcie państwo, dzisiaj nadal ten ruch odgrywa bardzo ważną rolę, czy odgrywał, może teraz przechodzimy zmiany, jako fabryka też polskich elit politycznych i w naturalny sposób on się rozpadł po 89, w te bardzo różne nurty. I niestety ten rozpad nastąpił z dużą negatywną energią, tak żeby właśnie wręcz podkreślić te różnice, trochę jak konflikt rozwodowy, trochę jak konflikt w rodzinie. Człowiek się dziwi, ile jest negatywnych energii wśród ludzi, którzy sobie tyle zawdzięczają. Ale ostatni aspekt, Polska lat 80., ta Polska, która wchodziła w demokrację, to nie było tylko państwo podzielone na Solidarność i partię komunistyczną, to jest mit. W 88 roku robiono pierwsze wiarygodne badania opinii publicznej, tak żeby zrozumieć, jak Polska jest politycznie poukładana. I zaskoczeniem był taki podział na trzy grupy. Tu rządowa grupa władzy, tu solidarnościowa, tylko 1/3 i 1/3 ludzi rozczarowanych, obojętnych, zdystansowanych. To też jest bardzo ważny aspekt pluralizmu, różnicy, też może słabości polskiego, budowy polskiej demokracji. Także to może tyle w kwestii pewnych form zróżnicowania społecznego, politycznego, historii, które mogą być ciekawe dla interpretacji ostatnich akurat lat.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że pan wspomniał właśnie, szczególnie przypomniał o tym, jak zróżnicowany był ten ruch Solidarności czy opozycji, który skupiał naprawdę ludzi, dzisiaj byśmy powiedzieli potocznie od prawa do lewa, o bardzo różnych poglądach, a mimo wszystko ich je spajał. I zanim właśnie jakby dotkniemy i pociągniemy ten wątek polski, chciałabym powrócić i trochę zacząć już właśnie bardziej współcześnie mówić o tej polaryzacji i właściwie kierując takie pytanie do pana Rathenau. W badaniach w 2018 roku Instytut Ansbacha, nie wiem czy dobrze wymawiam, przepraszam, sugeruje, że Niemcy dążą do wspólnoty, równowagi i wspólnoty w życiu codziennym, dlatego też są przeciwni polaryzacji społecznej i uważają właśnie, że obowiązkiem polityków jest zapobieganie tym podziałom. I wszystkie i te wyniki badań pojawiły się, no wydaje mi się, w takim dosyć jeszcze gorącym okresie, kiedy wydawało się, że społeczeństwo niemieckie było podzielone w związku z kwestią migrancką. Czy ta polaryzacja, mimo tego, co raport sugeruje, że są przeciwni, ale jak jest naprawdę? Czy ta polaryzacja w Niemczech jest widoczna, czy może Pan nakreślić jakieś linie podziałów, które może różnicują, czy polaryzują, bo to mówimy, że różnicują, to możemy się mądrze różnić, możemy się z czymś nie zgadzać, ale wzajemnie się szanujemy, a polaryzacja jeszcze jest, tutaj ją postrzegamy jako coś takiego głębszego w tym ujęciu, w którym ja mówiłam, takiej toksycznej, gdzie nie możemy dojść do porozumienia. Jak poprzebiegają te współczesne osie podziałów właśnie w Niemczech?
Może te osie podziału przebiegają mniej polaryzująco niż na przykład w Polsce. Śledzę doniesienia poważnych mediów i z tego wynika, że ta polaryzacja w Polsce jest dość intensywna. W Niemczech istnieją różne różnice, które zawierają elementy polaryzacji i które wspierają różnienie się. To są na przykład różnice między miastem a wsią. To jest ekstremalne. Będąc w Saksonii, w największym wschodnio-niemieckim landzie, w wolnym państwie, to Lipsk i Drezno to są dwa różne miasta, są to dwa największe miasta wschodnich Niemiec z różną świadomością. W Lipsku miały miejsce ogromne demonstracje opozycji w październiku 1989 roku. Podobne wydarzenia miały miejsce jeszcze w Plauen. Tam dwa dni wcześniej było jeszcze więcej ludzi niż w Lipsku w stosunku do mieszkańców, a w Dreźnie to Helmut Kohl w grudniu 1989 roku przyjechał i w przemówieniu obiecał szybkie zjednoczenie Niemiec. I ludzie, którzy to przeżywali, jest to dla nich do dzisiaj wydarzenie ważne, a w Berlinie Wschodnim, w centrum Berlina, był wygwizdany, kiedy mówił o zjednoczeniu. A więc polaryzacja istniała już wtedy, miała jednak różne odcienie. Wschód-zachód raz, północ-południe też, ale mniejsza. Z mojej perspektywy mamy dwóch dobrych wschodnio-niemieckich polityków, znanych. To pani Merkel. I to nie jest przypadkiem, że pochodzą z Niemiec Północnych i nie posługują się dialektem. Saksonia mówi dialektem i to ma odgrywa dużą rolę. To powoduje kompleksy. To powoduje brak pewności siebie. Istnieją różnice ekonomiczne, kwestie społeczne odgrywają znaczną rolę. Mimo to istnieje dzisiaj pewien efekt, że czasami polaryzacja w świadomości wschodnio-niemieckiej troszeczkę się inscenizuje albo wykorzystuje medialnie, dlatego że jest to temat. Na przykład temat o liczbę Niemców wschodnich, którzy powinni obejmować czołowe czy kierownicze stanowiska. I trudno byłoby zdefiniować, jak długo ktoś musi mieszkać w tak zwanych wschodnich Niemczech, żeby móc być uważany za Niemca ze wschodu. Więc to się daje medialnie dobrze przedstawić. A jeżeli chodzi o migrację i o sytuację, z którą mieliśmy do czynienia w roku 2015, tak, pojawił się silny opór, duże niezadowolenie. Ale to, co obserwowaliśmy w Dreźnie w postaci brzydkiej kultury goryczy, to, co zgrupowało się pod hasłem Pegidy, to jest coś, co przeżywało swoje apogeum przed falą migracyjną, co osłabło i na nowo wybuchło. Są ludzie, którzy czują się utwierdzeni przez konserwatywne rządy w Polsce, przez pewne elementy polityki czeskiej, przez Orbana na Węgrzech. Oni czują się wzmocnieni przez Europę Wschodnią i postrzegają Saksonię jako potencjalnego sojusznika, być może jeszcze z Austrią. A więc nie jest to wcale takie proste, bo spojrzenie za granicę nie potwierdza jeszcze większą dozę tolerancji, większą otwartość. Ale temat azylu ponownie utracił dużo ze swojego wcześniejszego znaczenia i dla większości, albo w przypadku większości ludzi ustąpiło to pewnej postawie pragmatycznej i przy wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce, to funkcjonuje. Drezno stało się bardziej kolorowe, stało się bardziej różnorodne i nie utraciło swojej tożsamości, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, chociaż A gdy ludzie z regionów wiejskich, którzy mają mniejsze kontakty, przyjeżdżają do miejsca, to widzą te różnice, ale to byłby całkiem inny temat, bo to z polityką nie ma zbyt wiele do czynienia.
Dziękuję bardzo. O takiej tej różnicy wieś-miasto i tych podziałach będę jeszcze chciała powrócić, ale miałabym tu właśnie jeszcze, będąc przy tych współczesnych przyczynach i tych osiach podziału, chciałabym zadać pytanie panu Kerskiemu. Mówi się, że właśnie przyczyną polaryzacji obecnej, tej, o której teraz tak często słyszymy w mediach, jest brak konsolidacji polskiego społeczeństwa po 1989 roku, że nie było tej szansy, żeby w jakiś sposób zaczęło tworzyć te podziały społeczne, zaczęły być na tyle ugruntowane, żeby można było się do nich odwoływać i może gdzieś tutaj jest właśnie wynik tych wcześniejszych odniesień, o których pan mówił.
Bardzo dziękuję za te ważne pytania. Nie wiem za bardzo, jak zareagować, bo jestem w debacie teraz polsko-niemieckiej, a sam jestem Polakiem, Niemcem, Irakijczykiem, bo nie wiem, czy w pierwszym wystąpieniu udało mi się powiedzieć coś, co lepiej rozumiem też jako fachowiec, im starszy jestem jako człowiek. A żyłem w bardzo totalitarnym społeczeństwie. Dzieciństwo spędziłem w Iraku Saddama Husseina. No to były warunki trochę jak stalinowskiej Rosji. Powiedziałbym tak, każde społeczeństwo jest zróżnicowane, każde społeczeństwo jest dynamiczne i jak mówimy o demokracjach, o demokratach, to naszą misją jest dawać ludziom tyle możliwości, tyle wolności, żeby się rozwijali. To znaczy właśnie my pogłębiamy pluralizm, a jednocześnie pluralizm jest bardzo trudny w zarządzaniu. Ja zarządzam firmą 86 osób i to jest tyle pracy połączyć interesy i mentalności tych ludzi, a bardzo jest to trudne w państwach, w Polsce, w Niemczech. Dlaczego o tym mówię? Bo mam wrażenie, że my o tym zapominamy. My w Polsce zapomnieliśmy pytać polityków o to, co robią dla nas, i dla konsensusu społecznego. A dlaczego? Bo moje bezpieczeństwo, mój dobrobyt zależy też od dobrobytu społeczeństwa. I mamy niestety w Polsce taką rozbieżność. Mamy bardzo ciekawe badania socjologiczne, które mówią o tym, że to może chyba skutek transformacji, że u nas wśród Polaków zawężyła się wrażliwość solidarności. Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy. Co my kojarzymy na przykład z solidarnością? To jest tylko ten człowiek, którego znamy. A kogo znamy? Rodzina, najbliższych. Mamy duży problem z rozumieniem siły abstrakcyjnej solidarności ze społeczeństwem. Stąd na przykład nacjonalizm, bo naród sugeruje większą bliskość mas niż pojęcie społeczeństwo albo europejskie społeczeństwo. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym się wypowiedzieć na temat Niemiec i na temat Polski. Jeśli chodzi o Niemcy, to wydaje mi się, że mamy nieprzypadkowo takich polityków jak Merkel. Nie wiem, czy Merkel miałaby szansę w Polsce. Mamy polityków konsensusu. bo w generacji Lutza Rathenau i mojej, ja nie powiedziałbym, że od razu po wojnie, w tych generacjach, które się urodziły długo po wojnie i które już nie mają bezpośredniej odpowiedzialności za zbrodnie, jest bardzo głęboka kultura własnego, prywatnego myślenia, nie narzuconego przez państwo, do czego polaryzacje prowadzą, do czego ideologie wykluczające prowadzą, do czego ideologie uniformizujące prowadzą, jest bardzo wysoka kultura myślenia o tym, co buduje dobrobyt i bezpieczeństwo państwa. Niemcy nie są mniej egoistycznym społeczeństwem, to nie o to chodzi. Ale jak Niemcy myślą o Europie, to wiedzą, że to jest przestrzeń też realizacji ich interesów, ale chcą Europy, bo nie chcą być imperialnym państwem nacjonalistycznym, na przykład, tak? Albo dlaczego w Niemczech duża jest ostrożność na poziomie narodowym do bezpośredniej demokracji, do referendów, bo to były mechanizmy, które miały duży wpływ na destabilizację Republiki Weimarskiej, a doświadczenie jest uniwersalne. Wymyślamy referendum na jakiś temat, a populiści robią z tego referendum kompletnie coś innego. Nie wiem, czy większość Brytyjczyków wiedziała, za czym głosowała, głosując za Brexitem, bo chyba w ogóle nie chodziło o kwestie relacji formalnych Unia Europejska, Wielka Brytania, albo bezpośredni wybór prezydenta w Republice Weimarskiej. No to było święto populistów. Także mamy w niemieckiej kulturze taki trend ostatnich generacji, to nie jest trend od razu po wojnie, wykorzystywania tych doświadczeń dla budowania społeczeństwa właśnie konsensusu, ponieważ społeczeństwo bardzo łatwo podzielić. Widzę w Niemczech głęboką zmianę. Ona wynika z dwóch kwestii. Jest taki problem, który mnie jako zachodniego Berlińczyka denerwował. Jak doszło do zjednoczenia Niemiec, to miałem wrażenie, że zachodni Niemcy myśleli, że nic się nie zmieniło. Że to jest przystąpienie landów wschodnich, tych nie tylko biedniejszych, tych, co właściwie nic nie mają nam ważnego do powiedzenia, do Republiki Federalnej. To było moje odczucie nie zachodnim, nie w byłych landach wschodnich. Ja uważałem, że to jest powstawanie nowego państwa. A dlaczego tak myślałem? Bo byłem związany z Polską i czułem, że cała Europa się zmienia. I mam wrażenie, że dzisiaj dopiero do Niemców dociera, że żyją już nie w Republice Federalnej, też nie w post-NRD, tylko w nowej Republice. Po stronie NRD-owskiej byłej jest duża frustracja niedostrzeżenia tego wkładu, też biografii ludzi ze wschodu. To ma wyraz albo taki kulturalny, mądry, otwierający jak pana Rathenau czy Joachima Gauka, a niekiedy ma ton bardzo agresywny, momentami jakiś taki nacjonalistyczny, autorytarny. I też Niemcy zachodnie mam wrażenie, że mają dużą trudność w odnalezieniu się w tych nowych Niemcach. Ale co jeszcze dochodzi do Niemiec i to jest podobne z Polską? Ja mówiłem dużo o pluralizmie solidarności, ale solidarność wtedy fascynowała świat, ponieważ pojawiła się teza, czy solidarność w tym, co pani powiedziała, to znaczy coś, co łączy różne tradycje od lewej do prawej, nie jest może nawet nowym, nowoczesnym ruchem politycznym. A dlaczego? Jest taki wspaniały tekst Leszka Kołakowskiego z końca lat 70., który mówi autoironicznie, ja to ani nie jestem liberałem, nie jestem konserwatystą, nie jestem socjalistą, ja jestem konserwatywno-liberalnym socjalistą. I to nie był żart. Kołakowski powiedział mądrą rzecz. Po doświadczeniach XX wieku politycznie myślący człowiek szuka rozwiązań dla swojego społeczeństwa w bardzo różnych tradycjach. Bardzo różnych. Nie powinien się zamknąć w jednej. Powinien tworzyć symbiozę. I my myśleliśmy, że solidarność jest taką symbiozą. I teraz problem jest taki. Ta myśl jest nadal aktualna. Dzisiaj nie ufam żadnemu politykowi, który mówi, jestem konserwatywnym katolikiem. To za mało. albo taki, co mówi, jestem liberałem. No ale gdzie jest aspekt społeczny, socjalny, gdzie jest wrażliwość dla wiary ludzi? Nie wierzę czystym liberałom, nie wierzę socjalistom, ateistom, którzy nie czują, że w wierze jest moment metafizyczny. I to jest taki moment, kiedy te partie polityczne, te podziały, też ten konsensus XX wieku, on się rozpada w naturalny sposób i w Niemczech, i w Polsce. W Polsce się chyba wcześniej rozpadł. Jesteśmy w fazie poszukiwania. I niestety mało widzę takich konstruktywnych rozwiązań, które nie potrzebują wroga, nie potrzebują wroga LGBT, migrantów, innych, żeby zbudować swoją tożsamość. I to łączy Pegidę, czy taką nerwowość, agresywność niektórych polityków niemieckich, no z ostatnią kampanią wyborczą w Polsce prezydencką, gdzie widać było tą negatywną cechę niestety bezpośredniej demokracji na szczeblu narodowym, tą polaryzację, my, oni, on, on. No i niestety język prezydenta, który nie odpowiadał na wyzwania, na przykład pandemii, tylko szukał wrogów, słabych wrogów, wrogów bez wpływu na skraju społeczeństwa. Ale to jest bardziej, i to ostatnie zdanie, taka, to jest kryzys nas wszystkich. Nie potrafimy zagospodarować pluralizmu, sporów politycznych i ich ukierunkować w stronę rozwiązań dla dobra naszych społeczeństw, niestety. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko może tutaj dodać jedno słowo, to o czym pan mówi, ten brak solidarności, że znaczenie w ogóle samego słowa solidarność prawdopodobnie straciło na znaczenie, albo nikt nie myśli głębiej, co ono oznacza, w jaki sposób coś głębszego, poza tym, że był ruch Solidarność, którym wszyscy kojarzymy, czym jest solidarność społeczna, tak? Jak możemy budować społeczeństwo oparte właśnie na solidarności. Wracając do tematu naszej debaty, czy fakt medialny, czy rzeczywisty podział społeczeństwa, chciałabym troszeczkę z panami porozmawiać na ten temat właśnie roli mediów w polaryzacji. Bo mówi się właśnie, że do tej polaryzacji przyczynia się również zanik komunikowania się między grupami o odmiennych poglądach i dlatego, że te grupy ze sobą się nie komunikują, zostają w swoich, dzisiaj nazywamy to popularnie, bankami informacyjnymi, ale też dostarcia poglądów jako takich, dlatego że my się ze sobą nie komunikujemy, dochodzi na poziomie medialnym. I jeżeli spojrzymy na takie badania, które zostały przeprowadzone ostatnio przez Instytut Reutersa na Uniwersytecie Oksfordzkim, który spojrzał, jak wygląda zaufanie do mediów we wszystkich krajach w Europie. Ja spojrzałam tylko właśnie, jak wygląda sytuacja w Niemczech i w Polsce i wygląda na to, że podobnie ufamy, że to zaufanie jest na podobnym poziomie, około 45% z respondentów ufa mediom. Ale ciekawiej zaczyna się robić, jeżeli spojrzymy na to, jakim mediom ufają Niemcy, jakim mediom ufają Polacy. No i oczywiście, nie wiem czy oczywiście, różnica jest tutaj zdecydowana, bo w Niemczech jest zdecydowana przewaga zaufania do mediów państwowych. W znacznie mniejszym stopniu ufa się mediom prywatnym. No natomiast jeżeli spojrzymy na Polskę, no to jest brak zaufania do mediów publicznych. Niewielki wzrost jest tutaj po stronie mediów prywatnych. I czy ten konflikt w mediach, teraz moje pytanie to jest do obydwu panów, który gdzieś widzimy, jest obserwowalny w mediach, czy on jest, znajduje odzwierciedlenie rzeczywiście również w rzeczywistości, przynajmniej w Niemczech? Pan Rathenau, proszę.
Er findet eine Widerspiegelung in der Wirklichkeit, aber nicht eins zu eins. Situation, in der
odnajduje odzwierciedlenie w społeczeństwie, ale nie jeden do jednego. Tradycyjne media tracą na znaczeniu. Nakłady gazet spadają, a w sieci powstają nowe społeczności komunikacyjne, nowe media. Ta niezadowolona grupa tworzy w sieci różne sieci, wydają swoje własne czasopisma. Nie można ich kupić w kiosku na dworcu, ale to nabrało na znaczeniu. Jedno z tych mediów nazywa się Konkrety. Wydawcą jest skrajnie lewicowy człowiek, który wydajmuje teraz alarmistyczne media z wieloma innymi mediami. Raz można było tam zobaczyć Angelę Merkel za kratami i podpis: aresztujcie tę kobietę. I to nie był żart. Czegoś takiego gazety by nie zrobiły. I myślę, że media publiczno-prawne w ostatnich latach stały się jeszcze lepsze. Wyciągnęły one wnioski z prawicowego populizmu, z niezadowolenia. Ale jest nie tylko prawicowy ekstremizm, ale jest także ekstremizm po lewej stronie. Duża sympatia wobec Rosji Putina. Na przykład Russia Today, to było dla mnie ogromnie zadziwiające. Z czymś takim się nie liczyłem, że to może być możliwe. Ale to być może z 3, 4, 5, 6, 7, 8% nikt normalny nie będzie ufał mediom z Rosji. A więc media w dalszym ciągu cieszą się dużym szacunkiem. Także ze strony tych, którzy je atakują. W przeciwnym wypadku by ich nie atakowali. Mówi się o łżeprasie, że atakuje się dziennikarzy i polityków. To pokazuje, że wrogów dostrzega się tam, gdzie wydają się być oni mocni. W sferze ekonomicznej nie odnajduje się wroga. Tego się nie da przełożyć na kwestie społeczne. Media w dalszym ciągu sprawują ważną funkcję, a tam, gdzie do głosu dochodzą różne głosy, to są media lokalne, które jeszcze istnieją. Sächsische Zeitung. Strona czytelników jest bardzo dobra. To jest niesłychanie ważne, że ludzie mogą tam wyrażać swoje opinie, swoje poglądy. To nie wszystkim członkom redakcji musi pasować, ale z tym trzeba się pogodzić. A ludzie muszą mieć możliwość wyrażania swojego niezadowolenia. Jak długo istnieją ludzie, którzy czytają media, nawet te, które nie reprezentują tylko i wyłącznie ich poglądy, to jest jeszcze dobrze, ale jest tego coraz mniej. A gazeta taka jak Frankfurt Allgemeine Zeitung, gdzie w różnych działach gazety odnajduje także sprzeczne opinie, to nie jest w międzyczasie czymś typowym, ale nie jest to konsekwencja cenzury politycznej, ale spadających nakładów. Mniejsza liczba dziennikarzy musi spełniać większą liczbę zadań. Spada także ilość ogłoszeń. I to jest największy problem. Ale generalnie mówiąc, media spełniają swoją rolę i moderują jeszcze napięcia. W internecie często się to z kolei wykoleja, także w dyskusjach na czacie, w moich oczach, staje się to tam coraz bardziej negatywne. I sieci umożliwiają ludziom tworzenia swoich baniek, łączenia się z ludźmi, którzy myślą tak samo. To jest coś, co przed 30 laty byłoby niemożliwe, co oznacza, że można setki ludzi podobnie myślących w każdej chwili kontaktować.
Przejdę płynnie. Obydwa kraje łączy coś, co globalnie jest fenomenem, najważniejszymi mediami, też komercyjnie najsilniejszymi, to znaczy produkującymi największą wartość na rynku reklam, są media publiczne. Szczególnie telewizja, telewizja regionalna, radio. Różnica jest niestety od kilku lat fundamentalna. Myślę, że w Polsce, nie wiem jak nazwać nasz system polityczny, ale w przypadku mediów publicznych to niestety muszę powiedzieć, że już dawno nastąpił zamach stanu. I teraz nieważne jest, kto to zrobił, to nie o to mi chodzi. No, od 30 lat współpracuję z mediami w Polsce. Telewizja Polska, ośrodki regionalne, radia lokalne nie pełnią swojej funkcji kontroli władzy. To znaczy gwarantowania podziału władzy, obojętnie kto rządzi, podział władzy jest potrzebny, bo nie ma lepszego człowieka, nie ma kogoś, kto moralnie stoi nad innymi, dlatego ideą demokracji jest podział władzy, sami sobie nie ufamy. No i muszę chłodno powiedzieć, że no media publiczne w Polsce tego nie czynią. Ja tutaj jestem w swoim gabinecie, tu jest kanapa, której Państwo nie widzicie. Miałem spotkanie z latem z delegacją obserwującą oficjalnie wybory w Polsce. I państwo mi powiedzieli tak, no jesteśmy małą delegacją, nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego lokalu wyborczego, ale już mamy raport napisany po pierwszej rundzie, bo wybory to nie tylko ten moment wrzucenia kartki, to jest zachowanie mediów publicznych, które w Polsce i w Niemczech wszyscy obywatele opłacają, nie partii rządzącej, wszyscy. I mówi, jak zobaczyliśmy kampanię prezydencką, debatę prezydencką, to byliśmy w szoku, że to w Polsce jest możliwe, tak? Że jest zrobiona pod kandydata głównego prezydenta, że się poddaje wcześniej pytania. To jest bardzo smutne, bo bardzo trudno będzie odbudować zaufanie w media. Tu nie chodzi tylko o zaufanie w media publiczne, w ogóle w dziennikarstwo i przekaz informacji. Tu moja pozytywna ocena, w Niemczech mamy do czynienia z niezależnymi mediami publicznymi. Z pozytywnych rzeczy dla nas Polaków jestem z jednej strony przerażony tym, o czym pan Lutz Rathenau mówił, wpływ zewnętrznych mediów, Russia Today, ale z drugiej strony to nie zostało bez reakcji mediów niemieckich publicznych, które stały się w ostatnich latach bardzo krytyczne wobec Putina, bardzo krytyczne wobec Nord Stream, tego nie widzimy może, bardzo otwarte na przemiany na przykład w Ukrainie. Białoruś jest tematem. Także jestem pełen zachwytu, jak bardzo niemieckie media otwierają się na nasz region, bo w naszych mediach się tylko widzi teraz te krytyczne teksty o naszej sytuacji w Polsce. Ale to jest mały obraz mediów publicznych w Niemczech. Ale pozwólcie Państwo, że powiem o jednym problemie, bo tak dziennikarzy krytykujemy media. W latach 90. duże wrażenie na mnie zrobiły badania w Polsce, które mówiły o tak zwanym funkcjonalnym analfabetyzmie. Ja nie jestem ekspertem od tego, o co chodzi, że alfabetyzm to nie jest tylko umiejętność czytania, ale też zrozumienia. I że w polskim społeczeństwie wtedy, a mówimy, to była młoda demokracja, ludzie nie rozumieli tego, co w mediach oglądali, bo demokracja była nowym doświadczeniem, nie rozumieli Unia Europejska, co to jest, to nie jest teraz negatywna obserwacja, to jest problem, prawdziwe wyzwanie. I dlaczego o tym mówię? Bo tutaj wchodzimy w temat tak, braku edukacji obywatelskiej w Polsce. Nikt tym ludziom nie pomógł odnaleźć się właśnie w tym bardzo skomplikowanym mechanizmie, jakim jest demokracja, która ma łączyć różnice. Ale pan Lutzraten opowiedział o rzeczy banalnej, ale to trzeba powiedzieć. No media społecznościowe, internet zmienił media. Dlaczego? Bo już dzisiaj nikt nie ma monopolu. No proszę, ja pamiętam o 20 godzinie w Berlinie Zachodnim siedziałem, oglądałem wiadomości główne. I ile? Kilkadziesiąt milionów Niemców na zachodzie i wschodzie. Dzisiaj też takich rytuałów nie ma. A to nie był tylko monopol. To była też duża odpowiedzialność dziennikarzy za scalanie wiedzy, wizji świata i też dziennikarze byli za to oceniani, kontrolowani przecież. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo media straciły swój monopol, na przykład telewizja, na przykład radio, a w Polsce nie zadbaliśmy o tą niewiedzę na temat demokracji, poszliśmy na skróty. To znaczy media poszły właśnie w produkowanie newsów, skupienie uwagi odbiorców, żeby zachować swoją pozycję na rynku. Bardzo trudnym w Polsce, bo na przykład takiego fenomenu jak w Niemczech silnych gazet regionalnych, my tego nie mamy, my jesteśmy bardzo słabi czytelniczo, ale to są dzisiaj duże deficyty polskiej demokracji, które dają szansę populistom, dają szansę tym, którzy odwracają naszą uwagę od kwestii ważnych, bo media idą za nimi, za newsem, za spektaklem. Media w Polsce już dawno porzuciły tą rolę właśnie takiego obywatelskiego edukatora, bo ona jest bardzo niewdzięczna, bardzo droga, nie przynosi szybkich efektów, no i nie sprzyja też budowaniu jasnej tożsamości.
Dziękuję bardzo. Częściowo właściwie uzyskałam tutaj odpowiedź na moje ostatnie pytanie, które będzie kończącym pytaniem, ale jeszcze chciałabym obydwu panów dopytać. No rozmawialiśmy tutaj o tej polaryzacji, która w jakiś sposób, czy podziałach w przypadku Niemiec bardziej niż polaryzacji, które dzielą społeczeństwo. Czy co możemy zrobić poza tym, co pan Kerski wspomniał, właśnie ten brak tej edukacji obywatelskiej, który wydaje się tutaj być kluczowy, żeby w jakiś sposób zasypać ten rów dzielący społeczeństwa, żeby przywrócić polaryzację czy konflikt, który jest naturalnym elementem demokracji, ale na zupełnie innych warunkach wzajemnego poszanowania zdania odrębnego i skłonności do konsensusu. Prosiłabym o krótkie końcowe wypowiedzi. Pan Rathenaum.
Ja, Neugier in Menschen zu aktivieren.
Aby zaktywizować ciekawość w ludziach, w młodych ludziach, to co my tu robimy w naszej pracy. Przedkładamy różną ofertę edukacyjną. Czasami odnosi ona sukces, jeżeli łączy się to ze sztuką, z teatrem, z projektami, z wystawami, z inscenizacjami, podobnymi przedsięwzięciami. A więc nie tylko książki, nie tylko formy tradycyjne, wszystko dobre. Wydaliśmy niedawno pisma Ludwika Mellhorna, kogoś, kto spajał oba nasze społeczeństwa. A nie można prezentować tylko tej biografii. Muszą powstawać też filmy dokumentalne i tak dalej. Edukacja polityczna staje się efektywna tam, gdzie nie jest ona jako taka natychmiast rozpoznawalna. To, co teraz robimy, jest super i cudowne. Chętnie słucham pani moderacji Bazyla Kerskiego i tak bardzo chętnie słucham, którego znam z różnych wcześniejszych okazji, ale to nie wystarczy. Ludzie muszą otrzymać szansę na wykonanie praktycznych doświadczeń, projekty, gdzie łączą się sprawy kulturalne, edukacji politycznej. Ja czasami przeżywam te rzeczy w punktach najmniej oczekiwanych. Funkcjonuje nie tylko to, co jest z wyprzedzeniem planowane. Nie, trzeba myśleć bardziej szczegółowo i trzeba nastawić się na długi proces orientacyjnych impulsów, ta niepewność, która teraz ma wiele i imion. Wspomniany Irak, wiemy, Syria, które zdawały się być kiedyś krajami socjalistycznymi, w brutalniejszym wydaniu. Ten realny socjalizm nie zniknął, on istnieje w różnych formach, w różnych miejscach w dalszym ciągu. I to trzeba skojarzyć z konkretnymi doświadczeniami na miejscu. Poprzestanę na tym impulsie, który nie jest jednoznacznym, wyraźnym przesłaniem.
Jestem nieufny wobec systemowych rozwiązań. One są ważne, ale na takim etapie, jak już coś w nas, w jednostkach, w naszych rodzinach, w naszej kulturze się zmienia. Mi w Polsce bardzo brakuje następujących rzeczy. I to jest też w jednostkach, ale też w naszej zbiorowej kulturze, że źródłem dumy i pewności siebie jest celebracja z jednej strony tego, co jest piękne w nas, ale też przyznanie się do tego, co jest w nas deficytem, co jest słabe, czego nie potrafimy. A mówimy o tym, czego nie potrafimy, co jest w nas słabe, bo może walczymy jako jednostki, ludzie, bo chcemy się polepszyć, chcemy być lepsi. Ale to jest ambicja, którą każdy w nas musi sam poczuć. Widzę tylko dwa skuteczne mechanizmy. Nas samych, naszych najbliższych, rodzinę, przyjaciół. Muszę pani powiedzieć, czy państwu powiedzieć, ja jestem w dziwnej sytuacji, bo nigdy jako dorosły Polak nie żyłem w Polsce. Dopiero 10 lat. I mówię z takiego doświadczenia też innego. Jestem przerażony, jak bardzo się wstydzimy też mówienia o deficytach. I na przykład teraz rządzi partia, która nam mówi, wyrzućcie na śmietnik wszystkie negatywne doświadczenia polskiej historii. Celebrujmy tylko prawdę o naszej wielkości. Ale bardzo trudno wejść w dialog z każdym innym taką postawą, jako ktoś lepszy. Jak mamy rozmawiać z Ukraińcami, z Niemcami, jak starsi Polacy mają rozmawiać z młodszymi Polakami. Druga rzecz, ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego w Polsce jest takie egoistyczne myślenie o sukcesie. Pani powiedziała, właśnie mamy problem z pojęciem solidarności. My jesteśmy strasznymi egoistami. My nie rozumiemy, że są sytuacje win-win. Na przykład dzisiaj mamy absurdalną sytuację debaty europejskiej. Europa jest coś przeciwko interesom Polski. Ale dlaczego sukces Niemców, Belgów ma być sprzeczny z naszym sukcesem? I mówię o tym, bo to jest tak głęboko w polskiej kulturze. Też jestem przerażony, w którą stronę poszła ta największa siła, też metafizyczna, etyczna, która tak broniła Polaków. No Kościół katolicki. Kościół katolicki ma problem triumfalizmu. Wygrał wielką bitwę XX wieku i cały ten triumfalizm przelał się na wszystko. Ale ten triumfalizm katolicyzmu nas też zaraził, tak? Dlatego mówię o tej nieumiejętności mówienia o własnych deficytach. Mamy właśnie straszne kompleksy i paradoksalnie jesteśmy chyba najbardziej wolną jako społeczeństwo polską ostatnich 200 lat i powiem coś niewygodnego, też gospodarczo najbardziej bogatą Polską. Dwudziestolecie to był biedny, marginalny kraj europejski. Globalnie patrząc się, jesteśmy zamożnym społeczeństwem, oczywiście porównując z Niemcami nie, ale w ogóle nie potrafimy się podzielić, mieć empatię dla innych. Też bardzo się boimy, że ten dobrobyt się za chwilę rozpadnie. Więc jak pyta się mnie pani o takie ważne systemowe rozwiązania, no to świadomie nie mówię, nie wiem, centrala edukacji politycznej i tak dalej, tylko mówię, że musimy od siebie zacząć. I mamy bardzo dużo pracy jako Polacy na początku XX wieku i mam nadzieję, że młodzi ludzie nam też przy tym swoją bezczelnością, swoim naturalnym buntem przeciwko autorytetom też pomogą.
Dziękuję bardzo. To doskonałe zakończenie naszej debaty, podsumowujące właściwie to, co możemy zrobić, żeby zacząć od siebie, tak? Myślenie o tym, jak my możemy zmienić rzeczywistość. Zabrzmiało to może banalnie, ale zawsze jest to prawdziwe. Chciałbym teraz poprosić pana Michała Kłasa, który podsumuje nasze spotkanie.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Kerski, lieber Herr Rathenow, für diesen.
Dziękuję panu Kerskiemu, dziękuję panu Rathenow za to podsumowanie aktualnej sytuacji, za opis tego, co nazywamy dzisiaj polaryzacją czy rzeczywistością społeczną. My zakończyliśmy w punkcie, który bardzo dobrze nawiązuje do naszej kolejnej debaty, na którą chciałem wszystkich Państwa serdecznie zaprosić. Kolejna debata będzie miała miejsce 9 grudnia i nosić będzie tytuł Odpowiedzialność obywatelska. Będziemy tam mówić o grupach społecznych, o osiach, które nas dzielą. Pytanie, które postawione zostało na końcu, co może zrobić jednostka, jaka jest odpowiedzialność społeczna, w jaki sposób możemy zbudować i stworzyć społeczeństwo demokratyczne. Naszymi gośćmi będą pan profesor Andrzej Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Christian Köke z naszej centrali Fundacji z Bonn. Zapraszam serdecznie. Dziękuję panu Kerskiemu, dziękuję panu Rathenow, dziękuję pani Waleckiej za moderację i naturalnie dziękuję także tłumaczowi Piotrowi Żwach, który sprawił, że mogliśmy się zrozumieć, mimo iż siedzimy w Gdańsku, w Warszawie i w Dreźnie. Dziękuję także kolegom z Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, którzy tę debatę zorganizowali. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie pani dr Waleckiej, także Piotrowi Żwakowi, który dziś miał do wykonania najtrudniejszą pracę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również moim
rozmówcom. I mam nadzieję, że spotkamy się w realu.
Zobaczymy w realu w Krzyżowej, a nie tylko wirtualnie.